各位同学，大家好。
Morning, fellow practitioners.
Kinder des Kuchens. Poprzednio mówiliśmy o różnych problemach, które mogą się pojawić podczas stosowania metod, które tu omawialiśmy. Mówiliśmy o różnych słabych stronach każdej z tych metod. Mówiliśmy o tym, w jaki sposób jest możliwe niewłaściwe stosowanie tych metod. Mówiliśmy też o tym, że taką zasadniczą, taką podstawową zasadą, która umożliwia właśnie właściwe stosowanie tych metod, polega na rozluźnieniu ciała i umysłu. Kiedy umysł i ciało są rozluźnione, wówczas te metody można stosować poprawnie. I chociaż z jednej strony te metody same w sobie mają służyć rozluźnieniu ciała i umysłu, to jednocześnie przystępując do ich stosowania już powinniśmy przyjąć właśnie takie nastawienie, rozluźnione nastawienie, aby móc stosować je poprawnie. Ponieważ wtedy, jeżeli ciało i umysł są rozluźnione, są znacznie bardziej subtelne i są w stanie, i metoda wtedy, którą wybierzemy, którą stosujemy, może przebiegać właściwie i dzięki temu w wyniku praktyki możemy się wzmacniać i pogłębiać praktykę i robić mniej postępy. Kiedy stosujemy którąś z metod praktyki, to jest ważne, aby zrozumieć taką podstawową zasadę, która podstawową technikę stosowania każdej z tych metod. I również jeżeli praktykujemy stosując jakąś metodę, to jest ważne, aby wybrać jakąś jedną metodę i być świadomym, jaką metodę wybieramy i wytrzymać się jej. Kiedy mowa o nabywaniu mądrości, czy wglądu, albo jak to się mówi w chan, o urzeczywistnianiu oświecenia, to do tego potrzebna jest jakaś metoda. Jakaś metoda praktyki. Ponieważ umysły większości z nas są rozproszone, są pełne krążących w nich myśli, przypadkowych, złudnych myśli. Umysł nie jest stabilny, jest na ogół jakoś rozedrgany. I chcąc urzeczywistnić mądrość, musimy najpierw ten umysł jakoś skupić, ustabilizować i wysubtelnić. W takim stanie rozproszenia, rozbiegania umysł jest mało wysubtelniony. A więc trzeba doprowadzić i nie ma w nim klarowności, jest tak jakby zamglony. A więc wykorzystując te metody praktyki doprowadzamy umysł do stanu stabilności i klarowności, do takiego stanu większego wysubtelnienia. I w związku z tym, aby pomóc czy doprowadzić umysł do takiego skupionego stanu, właśnie stosujemy taką podstawową technikę, która leży jakby u podłoża wszystkich tych metod, o których mówiliśmy. Mianowicie wybieramy jakiś przedmiot, na którym umysł skupiamy. I właśnie te metody polegają na skupianiu, zbieraniu niejako razem umysłu i skupianiu go na danym przedmiocie. I te przedmioty, związane z nimi metody, mogą należeć czy być związany z jedną z sześciu funkcji umysłu, o których wspominaliśmy, czyli z pięcioma zmysłami, bardziej zewnętrznymi funkcjami umysłu, czyli ze wzrokiem, słuchem, węchem, smakiem, dotykiem, albo z umysłem, z funkcją umysłu, czyli taką bardziej wewnętrzną funkcją świadomości. I wybierając daną funkcję zmysłową, czyli funkcję świadomości, jednocześnie wybieramy właśnie ten przedmiot, na którym skupiamy uwagę podczas stosowania danej metody. I w ramach praktyk buddyjskich, praktyk chan, takimi najczęściej spotykanymi właśnie funkcjami świadomości, które się wykorzystuje w tym celu, to jest funkcja, to jest ciało. I tutaj można by do tej funkcji świadomości przypisać metodę świadomości oddechu, ponieważ oddech jest, doświadczanie oddechu jest to pewne wrażenie, konkretne wrażenie, na którym skupiamy uwagę. Jest to, można powiedzieć, część całego repertuaru bodźców płynących z ciała. Takim jednym z wrażeń, które jesteśmy w stanie wyróżnić w ciele. Albo może to być metoda świadomości ciała, świadomości całego ciała, kiedy jesteśmy świadomi wszystkich wrażeń w sposób jednolity, bez wyróżniania jakiegokolwiek, wszystkich wrażeń płynących z ciała, czyli można powiedzieć, tu wykorzystujemy całą tą funkcję świadomości, jaką jest ciało. Całe ciało jest tym przedmiotem skupienia. Są też w buddyzmie metody wykorzystujące zmysły wzroku i słuchu. Jeżeli chodzi o wzrok, to są takie metody buddyzmu, takie szkoły buddyjskie, które jako metodę praktyki zalecają skupienie na jakimś przedmiocie właśnie zewnętrznym, na przykład na figurze Buddy, albo w niektórych szkołach zaczyna się od skupienia, przypatrywania się jakiejś szklanej kuli. Jeżeli chodzi o zmysł słuchu, to tu można zaliczyć na przykład słuchanie imienia Buddy. Kiedy przysłuchujemy się recytacji imienia Buddy albo jakiejś mantry czy jakiegoś innego fragmentu sutry na przykład, i wysłuchając jednocześnie, powiedzmy, recytujemy to. Także to jest wykorzystanie właśnie dźwięku jako przedmiotu skupienia. Jeżeli chodzi o zmysły smaku i węchu, to nie będziemy tutaj ich omawiać, ponieważ są znacznie rzadziej stosowane. I przy wszystkich tych przedmiotach skupienia wykorzystujących te różne funkcje świadomości, jakby celem tutaj jest właśnie skupienie tego rozbieganego, rozproszonego umysłu. Można porównać ten przedmiot do domu, do którego cały czas wracamy. Czyli te wszystkie rozbiegane myśli, przypadkowe myśli, rozproszony umysł, stosując metodę, jakby kierujemy cały czas na ten przedmiot, przedmiot skupienia. Tych pięć zmysłów, pięć funkcji świadomości, które potocznie nazywamy zmysłami, są to takie funkcje bardziej zewnętrzne. Natomiast można też wykorzystać jeszcze tą wewnętrzną, bardziej wewnętrzną funkcję świadomości, czyli umysł. I tutaj mówiliśmy o, właśnie też o recytacji imienia Buddy czy Bodhisattwy, różnych Buddów czy Bodhisattwów, fragmentów sutr czy huatou. I tutaj wykorzystujemy umysł przede wszystkim, jako wracamy do tego recytowanego słowa czy frazy w ten sposób skupiając umysł, wykorzystując umysł. I czyli to jest taka podstawowa technika wiążąca się z wykorzystaniem tych metod, gdzie mamy jakiś przedmiot związany z jedną z funkcji świadomości i skupiamy na nim umysł. Czyli można powiedzieć, że jakby umysł w każdym wypadku jest tym obserwatorem, można powiedzieć, tą funkcją, która skupia się na którymś z tych przedmiotów skupienia. I w ten sposób umysł jesteśmy w stanie bardziej ustabilizować, bardziej go wysubtelnić i jego klarowność, jasność umysłu może się zwiększyć. I powinniśmy w związku z tym jakby świadomie wybrać jedną z tych metod i jeden z tych przedmiotów skupienia i kontynuować praktykę, wracając cały czas do tego przedmiotu skupienia, w ten sposób stabilizując umysł. A więc, aby stosowanie metody przynosiło efekty, żeby było skuteczne, jest ważne, żeby świadomie wybrać daną metodę i znać właśnie tę podstawową zasadę działania każdej z tych metod. Wtedy będzie nam znacznie łatwiej praktykować i uzyskiwać właściwe efekty.
确定我们用的方法，然后确定我们所缘的境，然后在方法的运作上呢是很重要的。那我们呢也尽量是用其中的一个根缘一个境，那么这样子的话呢，才能够借用这个方法来让我们的心收摄凝聚。
Jest uzupełnienie poprzedniej kwestii, jeżeli chodzi o funkcję słuchu, to również możliwe jest skupienie na jakimś naturalnym dźwięku, dźwięku pochodzącym z przyrody, jakimś dźwięku stałym czy powtarzającym się, na przykład dźwięku płynącej wody. W każdym z tych przypadków jest ważne, aby wybrać jedną metodę, którą decydujemy się stosować, związaną z jedną funkcją świadomości, czy inaczej mówiąc, jednym narządem zmysłu i w związku z tym jednym przedmiotem skupienia uwagi. To jest ważne i mówimy o tym dlatego, ponieważ zauważyliśmy, że czasem ludzie próbują łączyć skupienie na dwóch różnych przedmiotach, czyli starają się wykorzystywać dwie różne funkcje świadomości. Na przykład próbują łączyć recytację imienia Buddy z doświadczaniem oddechu, ze świadomością oddechu, ponieważ wydaje im się, że łączenie recytacji ze świadomością oddechu jakoś wzmocni skuteczność tej metody recytacji. Ale jeżeli przy takim podejściu, jeżeli mamy dwa przedmioty skupienia, to tak naprawdę one nie wspierają się nawzajem, tylko przeszkadzają sobie nawzajem, stanowią niejako dla siebie konkurencję. Ponieważ na przykład, jeżeli właśnie weźmiemy ten przykład z recytacją i z oddechem, kiedy recytujemy imię Buddy i jednocześnie próbujemy doświadczać oddechu, łączyć to z oddechem, to jeżeli umysł się stabilizuje i ten oddech w związku z tym w miarę jak ciało się rozluźnia, stabilizuje, umysł się stabilizuje, oddech na ogół staje się bardziej subtelny, dłuższy. I wtedy, jakby jeżeli staramy się dopasować do tego recytację, to ta recytacja zwalnia i tracimy ciągłość, ponieważ oddech jest wolniejszy i próbując dostosować recytację imienia Buddy czy jakiejś innej frazy do rytmu oddechu, na tyle zwalniamy tę recytację, że jakby pojawiają się w niej luki, przez traci ona swoją ciągłość. W ten sposób nie jesteśmy w stanie właściwie się skupić na tym, co recytujemy. Albo w drugą stronę, jeżeli oddychamy, no to oddech ma zawsze swój naturalny rytm, który może się zmieniać, ale w danej chwili, jeżeli nie ingerujemy w oddech, on ma swój naturalny rytm, tempo i jakość. Natomiast recytacja też ma swoje tempo i jeżeli staramy się dostosować z kolei rytm oddechu do tej recytacji, no to wtedy jakby, czyli próbujemy nagiąć oddech do recytacji, no to wtedy manipulujemy oddechem. Sprawiamy, że on staje się nienaturalny. Wtedy mogą się pojawić problemy związane na przykład właśnie z oddechem, z oddychaniem, czy jakieś problemy natury fizycznej związane z tym, że kontrolujemy ten oddech. To samo może dotyczyć recytacji Hua To. A więc cokolwiek, jeżeli recytujemy czy Hua To, czy imię Buddy, czy jakąś mantrę, coś innego, nie powinniśmy łączyć tego z oddechem. To są dwie oddzielne metody i należy je stosować niezależnie. Jeżeli próbujemy je łączyć, to wtedy jakby umysł może doprowadzić do tych problemów, o których przed chwilą mówiliśmy, a jednocześnie umysł nie może się skupić na jednej rzeczy, na tym jednym przedmiocie. Jest taki rozdwojony, rozedrgany. Także dlatego jest ważne, aby zawsze wybierać jeden przy danej metodzie jedną funkcję świadomości, którą wykorzystujemy i w związku z tym jeden przedmiot, na którym skupiamy uwagę. Natomiast można wykorzystywać jednocześnie czy wykorzystywać dwie metody praktyki, ale nie jednocześnie. Czyli wybieramy jedną metodę jako metodę główną, podstawową, a ewentualnie jakąś drugą jako taką wspierającą, uzupełniającą. I wtedy powiedzmy, że mówimy dalej o tym przykładzie recytacji oddechu. Jeżeli tą główną metodą naszą jest recytacja imienia Buddy, to recytujemy, ale jeżeli mamy z tym trudności, no to wtedy, jeżeli umysł wydaje się zbyt rozproszony, nie jesteśmy w stanie odpowiednio skupić się na tej recytowanej frazie czy imieniu Buddy, wówczas możemy sięgnąć po metodę świadomości oddechu, aby bardziej ustabilizować umysł. Ale wtedy, na ten czas, kiedy podejmujemy tę metodę świadomości oddechu, odkładamy recytację, czyli nie recytujemy, tylko doświadczamy oddechu. Ewentualnie, kiedy umysł się bardziej ustabilizuje, czy stanie się jaśniejszy, wówczas możemy wrócić do tej swojej głównej metody, czyli recytacji. Albo w drugą stronę, jeżeli naszą główną metodą jest świadomość oddechu i tutaj doświadczamy jakichś trudności, no to możemy przerwać na jakiś czas doświadczanie oddechu i recytować coś i ewentualnie potem wrócić do tej głównej metody, czyli świadomości oddechu. więc to, co jest ważne, to żeby wybrać jedną główną praktykę i na niej się skupić, nie próbować łączyć różnych metod, ponieważ wtedy jakby to mija się z celem, by umysł nie potrafi się dobrze skupić. Ewentualnie można korzystać co jakiś czas z jakichś pomocniczych metod dodatkowych, ale nie starać się stosować dwóch metod jednocześnie, nie skupiać uwagi na dwóch różnych przedmiotach jednocześnie. A więc wybieramy do praktyki jedną metodę, jeden narząd zmysłu, czyli jedną funkcję świadomości i jeden przedmiot do skupiania uwagi. I jakby zasadniczo celem stosowania metody jest tutaj rozwijanie i równoważenie, a ostatecznie jednoczenie funkcji skupienia czy koncentracji i świadomości, funkcji świadomości. To są, można powiedzieć, że skupienie i świadomość są takimi naturalnymi elementami czy aspektami umysłu, ale zazwyczaj nie pozostają one w równowadze, nie są zrównoważone. Więc jeżeli, powiedzmy, przyjrzymy się koncentracji i świadomości, to może być tak, czy przytomności, może być tak, że jesteśmy, jakby umysł jest bardzo jasny, klarowny, czyli ta funkcja świadomości czy przytomności jest jakby bardzo nasilona, ale jednocześnie, ponieważ umysł jest tak czujny, tak klarowny, to ma, czyli jakby widzi wszystko bardzo jasno, bardzo wyraźnie, to może mieć skłonność do rozproszenia, ponieważ różne rzeczy w polu świadomości mogą przyciągać naszą uwagę. Umysł może lgnąć do różnych bodźców, różnych wrażeń. I wtedy jakby tracimy tę funkcję koncentracji, czyli koncentracja się zmniejsza, zwiększa rozproszenie umysłu. Umysł jest bardziej rozbiegany, jakby jako lgnie do różnych przedmiotów, zmysłów, różnych wrażeń. Z kolei, jeżeli jest silna koncentracja, umysł jest bardzo wyciszony, spokojny, to może być tak, że jakby ta funkcja świadomości, czy przytomności, czy czujności staje się mniejsza. Umysł staje się bardziej zamglony, mniej klarowny. I niejako pogrąża się w takim stuporze, takim, można powiedzieć, takiej nieświadomości. Czyli jest duży spokój, duża stabilność, ale jakby klarowność umysłu spada. Czyli na przykład, jeżeli stosujemy metodę, to mimo że umysł jest spokojny i stabilny, to możemy jakby nie mieć jasności co do tej metody, na czym stosujemy, na czym się skupiamy i tak dalej. Natomiast celem praktyki jest właśnie zrównoważenie tych dwóch funkcji i ostatecznie doprowadzenie do ich zjednoczenia. Zjednoczenia koncentracji i świadomości. I jeżeli rozpatrzymy tę zasadę na przykładzie właśnie niektórych metod, o których wspomnieliśmy, to jeżeli chodzi o funkcję oddechu, o metodę świadomości oddechu, to jeżeli praktykujemy właśnie świadomość oddechu, może być tak, że oddech jest bardzo wyraźny w świadomości. Umysł jest klarowny. Natomiast jakby z powodu tej klarowności umysłu traci on swoją stabilność, czyli jest podatny bardziej na rozproszenie. ponieważ różne inne bodźce przyciągają naszą uwagę. Albo jeżeli z kolei umysł jest stabilny i jest w stanie podążać za oddechem, to traci klarowność, czyli jakby przestajemy wyraźnie ten oddech czuć. I wtedy to, co może pomóc w zrównoważeniu tych dwóch funkcji, to jest liczenie oddechów, czyli powiedzmy liczenie wydechów. To liczenie pomaga w zachowaniu takiej klarowności umysłu, w tym sensie, że licząc łatwiej nam zauważyć, kiedy się gubimy w tym liczeniu, czy mylimy w tym liczeniu, czyli jakby wzmaga naszą czujność i dzięki temu pozwala nam ustabilizować to doświadczenie oddechu, liczenie i doświadczenie oddechu, czyli pomaga też w tej funkcji koncentracji. I można stosować to liczenie i w pewnym momencie, jeżeli umysł się wystarczająco stabilizuje i jest wystarczająco jasny, to może się okazać, że to liczenie już przestaje być potrzebne. Jako w sposób naturalny okazuje się, że te liczby są niepotrzebne i odpadają, pozostaje tylko doświadczanie oddechu. Z kolei, jeżeli chodzi o na przykład o metodę recytacji, recytacji imienia Buddy, może być podobnie, że recytujemy, ale może się okazać, że gubimy się w tej recytacji, albo powiedzmy to imię Buddy nie jest jakoś tak klarowne w naszym myśle, nie jest jasne w naszym myśle. I wtedy też możemy skorzystać z tej pomocniczej metody liczenia, czyli liczymy każdą wyrecytowaną frazę, czyli każde imię Buddy wyrecytowane liczymy. I to też pomaga nam ustabilizować i rozjaśnić umysł. Pozwala nam zauważyć, kiedy się gubimy w tej recytacji. I podobnie jak przy oddechu, jeżeli w pewnym momencie to liczenie już przestaje być potrzebne, już przestaje pełnić swoją funkcję, można z niego zrezygnować i po prostu kontynuować samą recytację. Tak więc można sobie pomagać w taki sposób, aby doprowadzić do zrównoważenia koncentracji, świadomości, ale zasadniczo stosujemy właśnie jedną funkcję świadomości, jeden przedmiot skupienia, rozwijając, pogłębiając praktykę i doprowadzając do takiego stanu, w którym umysł coraz bardziej się stabilizuje, klarowność się wyostrza i w końcu dochodzi do takiego zjednoczenia umysłu z tym przedmiotem skupienia. Czyli powiedzmy umysł jednoczy się z oddechem albo z tą recytacją. I wtedy rzeczywiście jest to stan zjednoczenia, pełnego zjednoczenia umysłu. A więc powinniśmy wybrać jedną metodę praktyki, więc powinniśmy przede wszystkim się rozluźnić i następnie wybrać, wiedzieć, jaką wybraliśmy metodę praktyki, pamiętać o tym, jakim narządem zmysłu czy końcem świadomości się posługujemy, jaki przedmiot skupienia jest i skupiać uwagę w sposób konsekwentny właśnie na tym przedmiocie uwagi. W przeciwnym razie, jeżeli na przykład zamiast rzeczywiście skupiać uwagę na tym jednym przedmiocie, angażujemy też inne, czyli na przykład doświadczając oddechu, staramy się wykorzystywać, czy wykorzystujemy funkcję umysłu, czy wyobrażamy sobie coś, wtedy nie sposób uzyskać właściwe efekty ze stosowania tej metody. Więc powinniśmy przede wszystkim się rozluźnić, wybrać daną metodę i trzymać się konsekwentnie tego jednego przedmiotu skupienia. W ten sposób praktyka może się pogłębiać. I w taki właśnie właściwy sposób, stosując metodę, rozwijamy zarówno stabilność, rozwijamy koncentrację i świadomość, i to prowadzi do stanu umysłu zarówno stabilnego, jak i klarownego.